Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Job House przez Skype'a i Marek Trojanowicz, współtwórca CTA AI przez telefon. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwsze centrum handlowe zamknięte, było młode, działało od 5 lat. To sukcesja w Łodzi. Jaka przyszłość tego rodzaju galerii handlowych? Jak przemodeluje się rynek? Bo teraz już powolutku możemy obserwować, co tu się dzieje już w takiej pokoronawirusowej rzeczywistości albo międzykoronawirusowej rzeczywistości. Czy te największe centra przetrwają w miastach, te najsilniejsze, że nie będzie już tak, że w mieście mamy po 5 centrów handlowych, tylko zostanie jakieś jedno ogromne, a reszta się zmieni? Jak to Państwa zdaniem może wyglądać i do czego to zmierza z tego, co sami obserwujecie?
Z tego, co wiem, to centrum handlowe
Natalia Bogdan,
przepraszam, zostało zamknięte z tego powodu, że już wcześniej było w fazie restrukturyzacji i miało już problemy finansowe, więc koronawirus pewnie sprawił, że no już nie, to centrum nie miało wizji lepszej przyszłości, w związku z tym taka decyzja została podjęta. Ale myślę, że te największe centra handlowe nie są zagrożone z tego względu, że tylko bardzo duże sieci mają wynegocjowane stawki czynszów uzależnione od obrotów, a pozostałe sklepy płacą takie same czynsze niezależnie od tego, jaką sprzedaż mają. Na pewno widać to także na rynku trójmiejskim, że tych klientów w galeriach jest mniej, chociaż z tego, co wiem, ta sytuacja jest już dużo lepsza niż na przykład zaraz po otwarciu galerii. Teraz w lipcu znalazłam takie statystyki, że to jest około 85% gości w porównaniu do zeszłego roku, czyli spadek jest, ale nie jest on aż tak drastyczny.
Mm-hmm. Marek Trojanowicz.
Znaczy ja bym postulował w ogóle, żeby to nazywać sklepami lub centrami handlowymi, ani galeriami, bo galerie to są raczej sztuki wszędzie na świecie. Druga sprawa to wydaje mi się, że ten trend, pomijając koronawirusa, to już dawno był widoczny i przynajmniej jeśli chodzi o młodszą część społeczeństwa, to te centra handlowe raczej są miejscami spotkań, aniżeli lub takimi showroomami, aniżeli faktycznymi miejscami, gdzie się rzeczy kupuje. Bo od dobrych 5 lat systematycznie z roku na rok rośnie zdecydowanie przeniesienie się zakupów do handlu elektronicznego, do e-commerce'u. Myślę, że to byli tylko bodziec do tego, żeby sklepy, które jeszcze nie miały swoich platform cyfrowych, te platformy zbudowały, mniejsze lub większe. W tej chwili, jeżeli chodzi o całą odzieżówkę, to przecież wszyscy wiemy, że rynek jest dość zdominowany i większość ludzi kupuje wszystkie rzeczy w handlu elektronicznym z możliwością oddania wszystkiego, co się kupi za darmo. Właściwie niczym to się nie różni od tego, jak pójdziemy do sklepu i te rzeczy przymierzymy. I tak jest z każdym jednym asortymentem. Przecież nie dziwi fakt, że jedna z największych polskich spółek zajmuje się też handlem elektronicznym, platforma cyfrowa do sprzedaży różnego rodzaju rzeczy. Także wydaje mi się, że jeżeli jest taki trend, rynek gdański jest też w pewien sposób zafałszowany, bo przecież w tych centrach handlowych bardzo dużo ludzi to są ludzie z innych krajów. To znaczy, to jeżeli chodzi o Gdańsk, to jest obwód kaliningradzki i Rosjanie, którzy tu przyjeżdżają, i Szwedzi. I to jeżeli byśmy mieli mówić, jakie są statystyki, by trzeba było zestawić jeszcze to ze statystykami, kto faktycznie kupuje w centrach handlowych w Gdańsku produkty. Natomiast we wszystkich dużych miastach wydaje mi się, że nic złego by się nie stało, gdyby na 5 sklepów przetrwał 1, a 4 pozostałe byśmy zamienili na parki po prostu.
Mm-hmm. No właśnie, chciałam podpytać Państwa, co ewentualnie można byłoby zrobić z takim budynkiem, no tak jak tutaj mamy to Centrum Handlowe Sukcesja w Łodzi. Czy co tam by się mogło pojawić nowego, albo czy może to jest szansa dla polskich producentów, aby jednak spróbowali się dogadać, wspólnymi siłami wykupić taki obiekt i móc promować tam regionalne, własne produkty lokalne?
Na halę targową wydaje mi się, że to jest jednak za duże, że te obiekty są za duże. To znaczy ta druga część pytania, o którą pani zapytała, to wydaje, taką wersja wydaje mi się niemożliwa. To znaczy, żeby promować lokalne produkty, to wszędzie na świecie raczej to te obiekty są zdecydowanie mniejsze, czy w Gdańska Hala Targowa, czy w Hiszpanii różnego rodzaju rynki, Mercada i tak dalej, no to nieporównywalne gabarytowo rzeczy. Skrajnie zburzyć, mówię zupełnie szczerze, no bo w większości miast to nie są obiekty architektonicznie, że tak powiem, które przetrwają czas i w ogóle ozdabiają miasto. Natomiast w praktyce oczywiście jest to mało realne, w związku z tym wydaje mi się, że można byłoby je najszybciej konwertować na wszelkie rodzaje aktywności fizycznej, to znaczy od siłowni, które wszyscy znamy, przez różnego rodzaju inne aktywności, których brak. Pewnie w części też dałoby się to tak zorganizować, żeby tam pojawiło się dużo zieleni, dużo więcej otworzyć te budynki, jeżeli by się dało. No, architektów w Polsce nie brakuje, myślę, że taką konwersję można byłoby przeprowadzić. Natomiast to jest pewien proces. Ten proces niezależnie moim zdaniem od sytuacji związanej z COVID-em i tak będzie następował. I moje rokowania są takie, że w przeciągu najbliższych 10 lat procent kupujących w fizycznych sklepach, powiedzmy w offline, będzie na pewno malał na rzecz ludzi kupujących online.
Wiadomo, że no tak jak pan już tutaj zauważył, że zamiast też w centrach albo równolegle robimy zakupy w internecie. I czy ta cała sytuacja pandemiczna może wpłynąć na, przyspieszyć rozwój technologii związanej z obsługą klienta na przykład w internetowych sklepach odzieżowych? Chodzi mi o to, że te sklepy będą oferowały takie rozwiązania, że no nie wiem, wrzucę tylko swoje zdjęcie, załóżmy z aplikacji, połączę je w jakiś sposób z ubraniem, które chciałabym przymierzyć i będę miała wgląd w to, czy rzeczywiście dobrze w tym wyglądam, czy rozmiar jest dobrany odpowiednio. Chodzi mi właśnie o rozwój technologii w tą stronę.
Wirtualne przymierzalnie, bo akurat jestem na czasie, bo żeśmy się sami tym zajmowali 3-4 lata temu. Był taki trend wirtualnych przymierzalni. On się w moim odczuciu nie powiódł, mimo tego, że technologicznie jesteśmy na to gotowi. Zwyciężyło najprostsze rozwiązanie, jak zwykle na świecie. Dużo prościej jest po prostu zamówić 10 rzeczy, dostarczone te rzeczy są w 3 dni, następnie je przymierzyć. I jeżeli z 10 rzeczy jedna pasuje, to ją zostawiamy, a 9 odsyłamy do sklepu. Tak największy sklep w Europie w tej chwili działa. Wydaje mi się, że to jest po prostu rozwiązanie najprostsze.
A przy okazji dające pracę kurierom. Dające pracę też kurierom przy okazji.
Tak, ale też jest to kompletny substytut tak naprawdę tego, co robimy w sklepie. Jeszcze dodatkowo odejmujący ten cały kawałek użytkowników, którzy strasznie się denerwują, będąc w przymierzalniach. Mówię tu o męskiej części, zawsze przeżywającej katusze, przynajmniej z mojego pokolenia, bo teraz może być inaczej, ale pamiętam, że niezbyt jakby lubiłem spędzać czas w przymierzalniach, a jednak jak te rzeczy przyjdą do domu, można je przymierzyć, to zupełnie inaczej się do tego podchodzi.
Tak, i wiele sklepów internetowych wręcz wydłuża ten czas możliwości zwrotu towarów. Wiem, że wiele firm teraz w związku z koronawirusem, tak mówią, wprowadziło nawet studniowy czas na zwrot towarów, więc no ten moment na decyzję i to przekonanie potencjalnych klientów do tego, żeby jednak spróbować, jest teraz dosyć popularny. Jedynym minusem jest to, że te pieniądze jednak trzeba wyłożyć, więc jeżeli kupujemy 10 rzeczy, te rzeczy też nie są najtańsze, to już liczy się w tysiącach często, więc to może być jakaś bariera przed tym, żeby zamawiać więcej. Być może tutaj jakimś pomysłem jest dopiero na przykład ściąganie płatności po ostatecznym rozliczeniu tych zakupów, więc myślę, że tutaj też jest jakieś pole do innowacji.
Mówimy o przemodelowaniu rynku handlu przez pandemię, a jak wygląda rynek pracy kobiet? Pandemia pomaga czy przeszkadza w rozwoju kariery zawodowej?
Myślę, że pandemia sprawiła, że skupiliśmy się na nieco innych obszarach, że ten temat wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy zszedł na dalszy plan, bo pracodawcy w tej chwili przede wszystkim walczą o to, żeby utrzymać jak najwięcej pracowników na stanowiskach. Takim też priorytetem działów HR jest na pewno zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dla tych firm, które niestety nie poradziły sobie do końca z sytuacją, także fala zwolnień i związane z tym nakłady pracy. Więc ta praca nad wyrównywaniem szans na pewno zeszła na dalszy plan. Aczkolwiek nic mi o tym nie wiadomo, żeby organizacje, które zajmują się tym na co dzień, tym tematem, wstrzymały swoją działalność. Ja osobiście współpracuję z Fundacją Sukces Pisany Szminką i ta organizacja powołała do życia taki klub Champions of Change. To jest taki klub zrzeszający prezesów jednych z największych firm w Polsce. I właśnie ideą tego klubu jest działanie na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. I z tego co wiem, to klub nadal działa, nadal realizuje swoją strategię. Więc myślę, że mimo że może nie są to najbardziej medialne teraz działania, bo jednak inne obszary HR-u są teraz na tapecie, To jednak nadal firmy działają, żeby było lepiej kobietom.
A jak jest w IT? Panie lepiej sprawdzają się w pracy zdalnej, takiej no jak mieliśmy lockdown i kobiety też pracują w IT, jest ich coraz więcej. Jak one tutaj sobie radzą?
Kobietom w jakiejkolwiek branży, przepraszam, mimo wszystko jest trudniej, no bo tak niestety jest, że kiedy zostały zamknięte szkoły, to w większości przypadków to kobiety wzięły na siebie opiekę nad dziećmi, to one głównie korzystały z wydłużonych zasiłków opiekuńczych. Więc niezależnie od branży, to jednak kobiety pracowały w tym czasie mniej.
Pan Marek Trujanowicz.
Czy ja mam coś dodać? No ja nie jestem kobietą, ale z perspektywy naszych
ale
spółek...
Z perspektywy osoby, która zatrudnia i kobiety, i mężczyzn w firmie technologicznej.
U nas płeć nigdy nie miała znaczenia i jak teraz sobie szybko w międzyczasie tej pani dyskusji policzyłem, wydaje mi się, że w każdej jest 50 na 50 i zawsze kompetencje przyświecały zatrudnieniu, a nie płeć. Natomiast absolutnie zgadzam się z tą wypowiedzią mojej przedmówczyni, drugą częścią tej wypowiedzi, mianowicie oczywiste jest i chyba dobrze, że tak jest, no, nie wiem, tak mi się wydaje, ale rzeczywiście kobiety wzięły na siebie w tej chwili opiekę nad dziećmi w momencie, kiedy zostawaliśmy w domu. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy już raczej 90% firm pracuje normalnie. Także chyba ten okres siedzenia w domu mamy za sobą. Też nie wydaje mi się z przyczyn zupełnie biznesowych, żeby on wrócił, bo weźmy pod uwagę, że liczba zachorowań praktycznie w ogóle nie spadła w stosunku do tej liczby zachorowań w Polsce, która była, kiedy siedzieliśmy w domach, a nikt w domach już w tej chwili nie siedzi. Także ja nie sądzę, żeby wrzesień, październik miało nastąpić jakieś zamknięcie gospodarki, bo nas fizycznie po prostu na to nie stać.
No już teraz nie, już wszystko co można było zrobić, to chyba zrobiliśmy.
Tak mi się wydaje, tak też patrzę na wszystkie kraje Europy, szczerze mówiąc. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby Włochy, Hiszpania po tym co się stało miała zamykać gospodarkę we wrześniu czy październiku. Zresztą widać to też ewidentnie po wakacjach. Umówmy się, że wydaje mi się, że otworzenie, znaczy nie jest racjonalne dla mnie otworzenie w tej chwili Włoch czy Hiszpanii i zapraszanie tam gości, jeśli chodzi o wakacje. Natomiast oczywiście jest to zrobione tylko i wyłącznie z przyczyn gospodarczych. No, sezon turystyczny bez turystów we Włoszech w tym roku odbiłby się bardzo w drugiej połowie roku na wynikach gospodarczych po prostu.
Przechodzimy do cyfrowej niezależności i cyfrowego bezpieczeństwa na poziomie kraju czy krajów Unii Europejskiej. Jeśli Europa chce być podmiotem wyścigu technologicznego, to musi się obudzić ze snu związanego z brakiem własnych działań w obszarze suwerenności cyfrowej, mówi w wywiadzie dla Forsal.pl Joanna Świątkowska. To jest ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dlaczego ta suwerenność i bezpieczeństwo cyfrowe są dziś ważne? I może inaczej, czy są dziś ważne?
Ja myślę, że jak mogę zacząć, myślę, że cała epidemia pokazała, że nie tylko bezpieczeństwo cyfrowe, ale wszystkie strategiczne związane z gospodarką regionu, ale też bezpośrednio kraju, branże powinny jednak być oparte o przemysł krajowy, europejski, a nie być lokowane w Chinach. Bo do tego tak naprawdę dążymy. Jeżeli się okazuje, że w Niemczech zabrakło leków, bo leki były produkowane w Chinach, no to coś poszło nie tak, mówiąc kolokwialnie. Znaczy nie o to się zabijaliśmy. I wydaje mi się, że jakby cały ten kawałek cyfryzacji jest pełną analogią. Tak jak Stany Zjednoczone z wielu przyczyn będą przenosić przemysł do siebie, tak my w Europie powinniśmy przenosić przemysł, wszystkie branże przemysłu strategicznego do siebie, w tym każdy kraj powinien zadbać o siebie, bo jak też to jasno było pokazane w czasie tej epidemii, każdy zaczął się martwić o siebie i jakby solidarności między tymi krajami za bardzo widać nie było. Więc cisnąłbym absolutnie do tego, żeby wszystkie strategiczne rzeczy nie dość, że konsolidować, tak jak konsolidujemy przemysł paliwowy i wczoraj nastąpiło połączenie dwóch olbrzymich spółek, które wreszcie będą mogły być konkurencyjne w Europie, tak cisnąłbym w to, żeby jednak, jeśli chodzi o cyfryzację, a w szczególności 5G, oceniam, że to powołanie spółki polskiej 5G i udział Ministerstwa Cyfryzacji i rządu w tej spółce jest bardzo, bardzo okej i bardzo okej jest porozumienie z wszystkimi sieciami, które weszły w skład jakby tej spółki, czyli i Orange, i T-Mobile, i Polkomtel, i Axatem.
Mm-hmm. A w pracy właśnie zdalnej, tu pytanie z kolei do pani Natalii Bogdan, w pracy zdalnej, czy pojawiły się jakieś właśnie dziury, jakieś problemy technologiczne, które no, widać, że należy szybko poprawić i ta niezależność cyfrowa, ten rozwój technologiczny jest nam potrzebny, budowa może chmury europejskiej?
Tak, ten rozwój technologiczny na pewno byłby przydatny. To znaczy mimo wszystko w tej pandemii pokazaliśmy, że dosyć szybko udało wszystkim firmom przenieść się na tryb pracy zdalnej. Oczywiście łatwiej było firmom, które już wcześniej w jakimś procencie świadczyły swoją pracę zdalnie. Ale wiele firm, wśród nawet moich klientów i takich organizacji, które są dosyć hierarchiczne i rzekłabym takie sztywniejsze w strukturze, także udało im się dosyć szybko wdrożyć pracę zdalną, więc nic mi nie wiadomo o tym, żeby były jakieś zagrożenia dla bezpieczeństwa firm w związku z tym, aczkolwiek no, musimy pamiętać o tym, że większość pracowników jednak korzysta ze swojej domowej sieci Wi-Fi, ale pod warunkiem, że pracują na komputerach firmowych, które są zabezpieczone, to myślę, że to takie podstawowe bezpieczeństwo jest zapewnione.
Aczkolwiek na początku było widać, że sieć niestety się przeciąża, połączenia internetowe się zrywały w momencie, kiedy i szkolnictwo zeszło do internetu, i praca zeszła do internetu, i wszyscy zaczęli z tego internetu nagle korzystać. To tutaj się pojawił problem. Nam 5G jest niezmiernie potrzebne. I jeszcze jedno pytanie. Europejska strategia w zakresie danych jest taka, została napisana. Ona zakłada uwolnienie dostępu do danych. Chodzi o to, żeby móc budować na tym, tworzyć nowe programy i wszystko, co jest potrzebne do rozwoju technologii. I właśnie, czy polskie, europejskie firmy są przygotowane na to, żeby uwolnić dane?
Znaczy ja jeszcze bym się cofnął krok. Nie chciałbym, żeby z naszej dyskusji wynikało, że Europa, Polska czy dowolny kraj w Europie ma jakąkolwiek szansę konkurować z firmami globalnymi.
Tylko nie możemy w tyle pozostać.
Nie możemy, znaczy inaczej, wydaje mi się, że, bo jest polska chmura obliczeniowa, która opiera się na rozwiązaniach firmy Google, która podpisała, gdzie rząd polski podpisał umowę z Google. I my się zabijamy nie o to, żeby jakby infrastruktura była tworzona przez lokalne firmy polskie. My się zabijamy o to, żeby te dane, czyli ta druga część pytania, którą teraz pani zadała, żeby te dane były bezpieczne, które my gdzieś trzymamy. I teraz to, że operatorem jest na przykład Google, dzięki czemu jest to rozwiązanie olbrzymio skalowalne i nie sądzę, żeby ktokolwiek w Europie był taką infrastrukturę w stanie zapewnić, to jest jedno, a drugie to jest to, że dane, które trzymamy na tej chmurze w Polsce kolokowanej są bezpieczne i prawdopodobieństwo i wycieku tych danych jest dużo mniejsze niż one byłyby w Irlandii czy na przykład gdzieś w Stanach Zjednoczonych.
I to jest świetna informacja i tu musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Marek Trojanowicz, współtwórca CTA AI, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia, dziękuję.